Jeszcze nam wszystkim trochę do świętości brakuje. Jeszcze potrzebujemy pewnych przemyśleń, pewnych postanowień podczas tegorocznej trasy pielgrzymkowej. Wiele słyszymy o objawieniu Matki Bożej w Fatymie. Setną rocznicę cały świat przeżywa. Słyszymy w naszych czytankach o różnych aspektach tego objawienia. A dzisiejsza konferencja dotyczy innych objawień maryjnych na świecie. Tak to już jest z naszą kochaną Matką, że zapragnęła w różnych zakątkach świata co pewien czas pojawiać się, kierować swoje przesłanie do ludzi, aby okazać swoją miłość, pragnąc wprowadzić nas wszystkich na drogi prowadzące do tego ostatecznego celu, do zbawienia. O Fatimie więc na okrągło słyszymy, a dzisiaj posłuchajmy o innych światowych, znanych objawieniach. Warto mieć taką wiedzę, a może ktoś będzie miał to szczęście, że kiedyś tam pojedzie, zachwyci się tym miejscem, które jest odwiedzane przez miliony pielgrzymów z różnych zakątków świata. Między innymi usłyszymy o Lourdes. Sam miałem okazję pierwszy raz w życiu być tam dopiero 2 lata temu. Cieszę się, że będę po raz pierwszy w życiu mógł w listopadzie uczestniczyć w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Ksiądz stary, a nie był jeszcze w Ziemi Świętej. Kto mocno chciałby dołączyć do naszej grupy, to jeszcze może się załapać. Więc przed wami też przyszłość, przed wami możliwość odwiedzenia tych świętych miejsc, ale to nie znaczy, że na odległość nie możemy włączyć się w te przeżycia pielgrzymów tam przebywających. Warto więc posłuchać, jakie przesłania Maryja w różnych epokach, w różnych zakątkach świata kierowała do ludzi wszystkich pokoleń. A więc te przesłania są aktualne także dla naszego pokolenia. Nie ma takiego objawienia maryjnego, które nie podkreślałoby bardzo konkretnego aspektu z jedynego pełnego objawienia Bożego zapisanego na kartach Ewangelii. Maryja zawsze wskazuje na swojego Syna, jedynego Zbawiciela, który może przynieść pokój człowiekowi. A więc to jest już zdanie bardzo charakterystyczne dla wszystkich objawień. Maryja zawsze wskazuje na swojego Syna Jezusa. Co pewien czas słyszymy o różnych objawieniach, to na drzewie, to na szybie, to gdzie indziej ktoś coś widział. Być może jakieś masłuchy, jakieś przesłania, ale warto zrewidować poprawność tych objawień, tej nauki, czy Maryja z pewnością kieruje na Chrystusa tych ludzi, którzy doświadczają takich przeżyć. To jest podstawa, aby zawierzyć jakimś słowom objawionym niektórym ludziom. Matka nigdy nie jest konkurencją dla swojego Syna, tym bardziej Maryja. Zawsze wskazywała na to, że mamy czynić cokolwiek jej Syn nam powie, tak jak powiedziała do młodej pary w Kanie Galilejskiej. Zawsze była najwierniejszą służebnicą i nie lękała się wypełniać woli Bożej w swoim życiu. Spójrzmy pokrótce na objawienia maryjne, kolejno w Lourdes, La Salette i ekwadorskiego Quito. Należy zacząć od tego, że objawienia nie tylko opierają się na najważniejszych dla nas prawdach wiary, ale też wiążą się z troską matki o swoje dzieci, szczególnie te, które najbardziej potrzebują. I tak, począwszy od 11 lutego 1858 roku, 14-letnia, zwykła wiejska dziewczyna Bernadeta Subiru doświadczyła serii objawień pięknej pani w Lourdes, jak nazywała. Wydarzenia te miały miejsce w grocie Masowierskiej, niedaleko Lourdes. Marca 1858 roku, podczas 16 objawienia, święto zwiastowania, piękna pani powiedziała: ja jestem niepokalane poczęcie. Zatem Maryja nie objawiła się jako jakaś kosmiczna siła, ale po prostu zwyczajnie zwróciła uwagę na coś, co koresponduje z objawieniem, gdyż sama wydaje na świat Zbawiciela. Wydając na świat Zbawiciela, doznała tej niezwykłej łaski, jaką jest niepokalane poczęcie. Objawienia zostały uznane za autentyczne przez biskupa Tarbes w 1862 roku. Pewnie może zrodzić się w nas pytanie, dlaczego Kościół zwykle tak późno uznaje objawienia. Jest z tym związana troska o dobro duchowe wiernych i cnota roztropności, żeby nie ekscytować się nowościami, a raczej być powściągliwym w tym, co tak bezpośrednio wpływa na wiarę ludu Bożego. Bernadeta Subiru od 11 lutego do 16 lipca 1858 roku doświadczyła w sumie 18 objawień. Świadkami objawień i dziwnego zachowania się dziewczyny byli okoliczni mieszkańcy zbierający się w grocie na odpoczynek. Podczas objawień w grocie pojawiło się źródło wody. Od momentu pojawienia się źródła zanotowano 6784 przypadków niewytłumaczalnych uzdrowień po obmyciu się w jego wodzie. 67 spośród nich Kościół uznał za cudowne. Ostatnim uznanym 67. cudem było uzdrowienie Anny Santaniello w 1952 roku. W okresie późniejszym dla wygody pielgrzymów zbudowano kamienne wanny służące do napełniania naczyń wodą. Do dziś jest to miejsce, do którego pielgrzymują ludzie wierzący z całego świata. Wciąż dzieją się tam wielkie dzieła Boże, bo Maryja wciąż chce być blisko i nas wspomagać. Kolejnymi objawieniami, którym pragniemy się przyjrzeć, są te z La Salette we Francji. Matka Boża miała tam ukazać się jeden jedyny raz, dnia 19 września 1846 roku, dwojga biednym dzieciom, 15-letniej Melanie Calva i 11-letniemu Maksyminowi Giro, przekazując im swoje orędzie. W miejscu, gdzie wcześniej spały na kamieniu, ujrzały światło w kształcie kuli. Melania pierwsza spojrzała na wielką jasność i powiedziała do Maksymina: Maksyminie, chodź, zobacz, jaka światłość. Maksymin podszedł w kierunku Melanii. Wówczas dzieci zobaczyły kobietę siedzącą wewnątrz niezwykle jasnej kuli, tuż przy małym źródle. Twarz miała zakrytą dłońmi i płakała. Na widok niezwykłego zjawiska dzieci się przestraszyły. Melania wypuściła z ręki swój kij pasterski, a Maksymin powiedział: chodź, trzymaj swój kij, ja trzymam swój. A jakby to coś chciało nam coś złego zrobić, to damy mu porządnego szturchańca. Ta piękna pani podniosła się, skrzyżowała swe ramiona i powiedziała do pastuszków: zbliżcie się, moje dzieci, nie bójcie się. Przyszłam oznajmić wam wielką nowinę. Wówczas dzieci przestały się lękać i podeszły bliżej. Piękna pani, bo tak nazwały ją dzieci, zrobiła również kilka kroków i podeszła do nich tak blisko, że nikt nie mógłby przejść pomiędzy nią a pastuszkami. Mówiła do nich dalej: jeżeli mój lud nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię mojego syna. Jest ono tak mocne i tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej podtrzymać. Od jak dawna już cierpię za was, chcąc, by mój syn was nie opuścił. Jestem zmuszona ustawicznie go o to prosić, a wy sobie nic z tego nie robicie. Choćbyście nie wiem, jak się modlili i nie wiem, co czynili, nigdy nie zdołacie wynagrodzić trudu, którego się dla was podjęłam. Dałam wam 6 dni do pracy, 7 zastrzegłam sobie i nie chcą mi go przyznać. To właśnie czyni tak ciężkie ramię mego syna. Woźnice, przeklinając, wymawiają imię mego syna. Te dwie rzeczy tak bardzo obciążają ramię mojego syna. Jeżeli zbiory się psują, to tylko z waszej winy. Pokazałam wam to zeszłego roku na ziemniakach, ale nic sobie z tego nie robicie. Przeciwnie, znajdując zepsute ziemniaki, przeklinacie, wymawiając wśród przekleństw imię mojego syna. Będą się one psuły nadal, a tego roku na Boże Narodzenie nie będzie ich wcale. Zauważmy, że właśnie tym najbiedniejszym dzieciom Maryja postanowiła objawić wielką nowinę, tak jak kiedyś w Betlejem jako pierwszy Zbawiciel został przedstawiony najbiedniejszym pastuszkom. Co fascynujące w scenie owego objawienia maryjnego, że piękna pani tak bardzo troszczy się o najprostsze nasze sprawy i rzeczy. Nie mówi wcale o wielkich sprawach, ale przejmuje się zbiorami ziemniaków i przeklinaniem woźnicy. To pokazuje nam jedno: dla Boga nie ma rzeczy małych. Wszystko jest ważne. Wszystko, co dotyczy nas, ludzi, naszego życia. Boga interesuje. Jego to obchodzi. Dlatego Maryi tak bardzo zależy, żeby ludzie uwielbiali jej Syna we wszystkim, co od Niego dostajemy, żebyśmy potrafili być wdzięczni. Treścią orędzia z La Salette było wezwanie ludzi do pokuty i powrotu do Boga. zapowiedź kar Bożych dla grzeszników i obietnica obfitych łask w wypadku nawrócenia. Piękna Pani wykorzystała w swojej mowie wydarzenia dotyczące życia mieszkańców tej górskiej krainy. Sytuacja rodzin zamieszkałych okolice wioski La Salette oraz miasteczka Corps była bardzo ciężka. Ludzie żyli w niedostatku i zmagali się z wielkimi trudnościami, które jeszcze powiększyły klęski nieurodzaju. Sytuacja ta wpłynęła także na ich życie moralne i religijne. Dlatego piękna Pani w przekazanym orędziu napiętnowała niewypełnianie obowiązku uczestnictwa w codziennej Eucharystii, naruszenie świątecznego odpoczynku, zaniedbanie codziennej modlitwy, a także wypomina wypowiadane bluźnierstwa i przekleństwa oraz niezachowanie nakazanych postów. W dalszej części swego orędzia zapowiada wielki głód, klęski, nieurodzajów, śmierć małych dzieci na rękach bezsilnych matek. To orędzie z La Salette dotykało egzystencjalnych problemów, z jakimi borykali się ówcześni ludzie. Dlatego łatwiej mogło dotrzeć do ich umysłów i serc. Piękna Pani nie tylko napominała i ostrzegała, ale także wskazywała drogę wyjścia z tych problemów. Tą drogą było podjęcie wezwania do pokuty i nawrócenia. Forma przekazu treści orędzia i znaki objawienia, którymi posługiwała się piękna Pani, wskazują na wielki szacunek wobec ludzkiej wolności, a zarazem na wielką troskę o serce każdego człowieka. Ostatnie słowa, jakie zostały skierowane do dzieci w języku francuskim, zawierały polecenie Maryi, aby to orędzie przekazały wszystkim ludziom. Ostatnim objawieniem maryjnym, któremu się przyjrzymy, będzie to w ekwadorskim Quito. Matka Najświętsza objawiła się kilkakrotnie przyłożonej sióstr niepokalanego poczęcia w Quito, Mariannie Franciszce, na początku XVII wieku. Źródła historyczne o tych objawieniach dotarły do nas w następujący sposób. Z powodu tak niezwykłych wydarzeń kierownik duchowy oraz biskup Quito wymagali od wizjonerki w imię posłuszeństwa spisania autobiografii. Najważniejsze objawienie siostra Marianna miała o poranku 2 lutego 1634 roku, kiedy to podczas modlitwy przed Najświętszym Sakramentem nagle zgasła paląca się przed ołtarzem wieczna lampka. Kiedy siostra Marianna próbowała ją zapalić ponownie, Matka Boża objawiła się jej i powiedziała: przygotuj Twoją duszę, aby coraz więcej oczyszczona mogła wstąpić w pełnię radości Twojego Pana. O gdyby śmiertelnicy, a szczególnie pobożne dusze, poznały, czym jest niebo, co to jest posiadanie Boga, jakże inaczej żyłyby i nie odmawiałyby żadnej ofiary, aby go posiadać. Zgaśnięcie lampki klasztornej, które zobaczyłaś, ma wiele znaczeń. Po pierwsze, przy końcu XIX wieku i podczas dużej części wieku XX powstanie zamęt w tym kraju, będącym wtedy wolną republiką. A więc 300 lat wcześniej Maryja zapowiada wydarzenia, które będą miały miejsce na przełomie XIX i XX wieku, które to sprawdziły się później. Wtedy cenne światło wiary zgaśnie w duszach z powodu prawie całkowitego zepsucia obyczajów. Podczas tego okresu będą wielkie fizyczne i moralne klęski, publiczne i prywatne. Niewielka grupa ludzi, która zachowa skarb wiary i cnoty, będzie doznawała okrutnych i niewymownych cierpień oraz przedłużonego męczeństwa. Aby wyzwolić ludzi z niewoli tych herezji, ci, których mój Najświętszy Syn powołał do wykonania odnowy, potrzebują wielkiej siły woli, wytrwałości, odwagi i ufności w Bogu. Nadejdzie taki moment, kiedy wszystko wydawać się będzie stracone, a wszelkie wysiłki nadaremne. Stanie się tak dlatego, by poddać próbie wiarę i ufność sprawiedliwych. Nastąpi wtedy szczęśliwy początek całkowitego odrodzenia. Po drugie, moje zgromadzenia opustoszeją, zatopione w otchłani oceanu goryczy, i wydawać się będzie, że utoną one w tych różnych wodach nieszczęścia. Ileż prawdziwych powołań zostanie straconych przez nieumiejętne formowanie i brak duchowego kierownictwa. Trzeci powód, dla którego lampka zgasła, to atmosfera tych czasów, przepełniona duchem nieczystości, jak ohydna powódź, która zaleje ulice, place i miejsca publiczne, do tego stopnia, że prawie już nie będzie na świecie dziewiczej duszy. Czwartą przyczyną jest to, iż po infiltracji we wszystkich warstwach społecznych masońskie sekty będą z wielką przebiegłością szerzyć swoje błędy w rodzinach. Przede wszystkim po to, by zepsuć dzieci. W tych nieszczęśliwych czasach zło uderzy w dziecięcą niewinność. To było ponad 300 lat temu, 400 już teraz. Patrzcie, jak siły zła i w tamtych czasach działały. I dzisiaj są podobne zjawiska, atak na dzieci, na młodzież. W tych nieszczęśliwych czasach zło uderzy w dziecięcą niewinność, a w ten sposób powołania kapłańskie będą zaprzepaszczone. Jednak i wtedy będą zgromadzenia zakonne, które podtrzymają Kościół oraz święci kapłani, ukryte i piękne dusze, którzy będą pracować z energią i bezinteresownym zapałem dla zbawienia dusz. Przeciw nim bezbożni toczyć będą okrutną wojnę, obrzucając ich oszczerstwami, obelgami i nękając, próbując zniechęcić do wypełniania ich obowiązków. Lecz oni, jak solidne kolumny, nie poddadzą się i stawią czoło temu wszystkiemu w duchu pokory i ofiary, w którego będą uzbrojeni mocą nieskończonych zasług mojego Najświętszego Syna, miłującym ich w najbardziej wewnętrznych głębiach Jego Najświętszego i Najczulszego Serca. Jak bardzo Kościół będzie cierpieć w owej ciemnej nocy. Zabraknie prałata i ojca, który czuwałby z miłością łagodnością, siłą i przezornością. A wielu utraci Ducha Bożego, wystawiając swoją duszę na wielkie niebezpieczeństwo. Módl się usilnie, wołaj niestrudzenie i płacz nieustannie gorzkimi łzami w skrytości serca, błagając naszego Ojca Niebieskiego, aby z miłości do eucharystycznego serca swojego, Najświętszego Syna, dla Jego najdroższej krwi i wylanej z taką hojnością oraz głębokiej goryczy i bólu Jego męki i śmierci, ulitował się nad swoimi sługami i położył kres tym straszliwym czasom. Widzimy, że kolejny raz Maryja nie tylko ostrzega, ale także jednocześnie daje rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Piękna Pani zawsze zachęca nas do pokuty i do gorliwej modlitwy. Maryja po prostu zawsze prowadzi nas do swojego Syna, do którego droga wiedzie przez nawrócenie, pokutę i modlitwę. To wezwanie jest aktualne także dla nas dziś. Wiemy, że i nam grożą te same pokusy, co ludziom, dla których Maryja się objawiła. W takim razie można powiedzieć, że i do nas również są skierowane objawienia maryjne, które podkreślają to jedyne objawienie Jezusa Chrystusa. Wiemy, siostry, bracia, że Polska jest takim szczególnym krajem umiłowanym przez Maryję. Wędrując po Polsce, możemy odwiedzić wiele sanktuariów. Około 10 km od Straszewa jest sanktuarium w Ostrowąsie Matki Bożej Królowej Kujaw, bo przez taki region Polski przechodzimy. Sam pochodzę z sanktuarium, o którym nie słyszeliście. Miasteczko Nowe Miasto Lubawskie, a jest tam czczona od kilkuset lat Matka Boża Łąkowska. W XIX wieku to sanktuarium nazywano Północną Częstochową. Tak wielu pielgrzymów tam przybywało. Jak w tym roku Jasnogóra obchodzi 300-lecie otrzymania koron papieskich na obraz Matki Bożej, to ta moja mniejsza miejscowość, jako druga w Polsce, 4 lata po Jasnej Górze, otrzymała na figurę Matki Bożej korony papieskie. Niedaleko mojego miasteczka, kilkanaście kilometrów obok, jest miasteczko Lubawa i tam czczona jest Matka Boża Lipska. Już dalej, troszeczkę, znowu kilkanaście kilometrów w stronę Olsztyna, słynny Gieczwałt jest, z drugiej strony Święta Lipka. Mamy nasze kociewskie sanktuaria i w Piasecznie, ale też no i na Kaszubach, Sianowo, Swarzewo, Byszewa i tak dalej w naszej diecezji. Jest wiele sanktuariów, a więc miejsc, gdzie ludzie w sposób szczególny mogą dotknąć obecności Maryi. Mogą mocniej zrozumieć powołanie, które w swoim życiu Maryja wypełniła. A jest to powołanie związane ze służbą. I podczas swojego pobytu na ziemi, służąc świętej rodzinie, służąc apostołom, pierwszemu kościołowi, ale też i po wniebowzięciu, kiedy dalej Maryja nie przestaje wypełniać swojej misji. Mówimy o objawieniach pięknych w Fatimie, słyszeliśmy o tych objawieniach w innych miejscach, chociaż z drugiej strony niektórzy patrzą na te objawienia z przymrużeniem oka. Mówią, że najważniejsze jest przesłanie z Pisma Świętego. Ono bezpośrednio prowadzi do zbawienia. Jest też taka zasada, że nie ma obowiązku wierzyć w te objawienia prywatne. Niech wierzą ci, którym bezpośrednio Maryja się objawiła. Ale z drugiej strony, skoro dobrze jest mieć różnych doradców, skoro to przesłanie czy z Fatimy, czy z Lourdes, czy z innych zakątków świata jest też pomocnicze dla nas, że może pomóc zmienić nam, poprawić nasze życie, wejść na właściwe drogi, to czemu z takiego wstawiennictwa, z takiej pomocy nie skorzystać? Dlatego jesteśmy wdzięczni Maryi za te wszystkie orędzia, za przesłania kierowane do ludzi w różnych zakątkach świata, w różnych pokoleniach, w różnych wiekach i korzystajmy z mądrych rad, przybliżajmy się do Pana Boga, tak jak Maryja pragnie nas prowadzić zawsze do swojego Syna, abyśmy osiągnęli pełne szczęście, abyśmy wpatrywali się w niebo, tu dzielnie idąc pielgrzymką i po powrocie do naszych domów. Amen.